Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Monika Kończyk, pomorska kurator oświaty, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry pani kurator, witam.
Dzień dobry, serdecznie i smacznego dla wszystkich.
Tak, w tłusty czwartek dziękujemy bardzo, też życzymy smacznego. Są ferie co prawda, więc dzieci poza szkołą, ale warmińsko-mazurskie kuratorium oświaty apeluje do nauczycieli, by w niewolne nie było prac domowych. Takie jest przesłanie, które mi się zresztą strasznie podoba, że dziecko ma prawo do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od lekcji. To zalecenie dotyczy takiego czasu jak weekendy, ferie, święta, żeby nie zadawać prac domowych. Może by tak podjąć rękawice i też zaapelować do nauczycieli w Pomorskiem, by nie dawali prac domowych?
Pani redaktor, to jest oczywiście apel kuratora warmińsko-mazurskiego.
A pani się podoba ten apel, czy nie? Pani się podoba?
To znaczy, ja powiem tak, że należy podchodzić, zresztą tak rozmawialiśmy tutaj w studiu o pracach domowych, jeszcze pamiętam, nie tak dawno. Ja powiem tak, że nauczyciele, którzy przede wszystkim są osobami bardzo dobrze wykształconymi i pod względem metodycznym i merytorycznym, powinni podchodzić i podchodzą. Wielu nauczycieli podchodzi w sposób racjonalny do zadawania prac domowych. Przede wszystkim praca domowa to powinna być inspirująca część materiału, kreatywna dla ucznia, albo i nie tylko.
A jest tak w praktyce?
To jest rzeczywiście bywa różnie, ale tutaj bym jakby zwróciła uwagę na to, na dobrą praktykę w wielu szkołach, że w tak zwanym wewnątrzszkolnym systemie oceniania jest wpisane, że nauczyciel nie zadaje na tak zwane przerwy świąteczne, feryjne, wakacyjne prac domowych i to można wpisać w każdej szkole i w każdej szkole może samorząd uczniowski apelować do dyrektora, jeżeli takiego zapisu nie ma, żeby to wprowadzić. Dlatego, że wydaje mi się, że praca domowa, tak jak już podkreślam, powinna spełniać tą rolę dodatkowo inspirującą, podnoszącą też jakby jakość materiału przerobionego na lekcji, ale też jeszcze powinna jakby skupiać się na tym, co uczeń bardzo lubi robić, na jego pasji i rozwijać talenty naszych uczniów. I to jest zadanie pracy domowej.
W praktyce mam wrażenie, że to jest albo dla zasady praca domowa, albo po to, żeby uzupełnić jakby te jeszcze niedociągnięcia. To zupełnie nie jest tak, jak pani mówi.
To znaczy, ja ze swojego doświadczenia jako nauczyciela i z wielu rozmów z nauczycielami, z dyrektorami szkół, mam nadzieję, że w większości szkołach tak właśnie jest pojmowana praca domowa, bo nauczyciel naprawdę, polski nauczyciel przede wszystkim, ja już nie mówię tutaj o wojewódzkim też nauczycielach, ale jest bardzo dobrze wykształcony pod względem metodycznym. I przecież jednym z na pewno z wielu elementów dokształcania się jest jak spowodować, żeby praca domowa była tym inspirującym elementem.
To nie jest raczej zadanie kuratora oświaty, ale chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiały o takim temacie. Jak ustaliła nasza reporterka, brakuje miejsc na oddziałach psychiatrycznych na Pomorzu. To dotyczy między innymi szpitala tutaj na Srebrzysku. I jak się okazuje z tego, co mówi dyrektor, to jest głównie z tego powodu, że na ten oddział, do tego szpitala trafiają nie osoby chore psychicznie, ale dzieci i młodzież, czyli tak naprawdę rozmawiamy pewnie o dzieciach szkolnych, które mają po prostu kłopoty. I teraz pytanie, dla kogo to jest zadanie? Co z tym zrobić? Bo wydaje się, może to jest nieprawdziwa teza, że brakuje systemu. Systemu pomocy, nie wiem jak to nazwać, może niekoniecznie psychiatrycznej, ale jakiejś psychologicznej chyba.
Ja powiem tak, pani redaktor, jeszcze w tym roku szkolnym, ale w 2017, czyli od września do grudnia, Kuratorium Oświaty w Gdańsku organizowało 3 jakby konferencje. To był cały cykl. Głównym przewodnim tematem tych wszystkich 3 konferencji, która się odbyła wrzesień, październik, listopad, były problemy społeczne młodzieży. Zarówno pod kątem prawnym rozmawialiśmy, jak rozwiązywać niektóre problemy dzięki właśnie współpracy z Sądem Okręgowym w Gdańsku. Później rozmawialiśmy z praktykami, psychologami, pedagogami, specjalistami od różnego rodzaju problemów bardzo poważnych, też psychicznych, depresji w Gdyni. Razem ze współpracy z miastem Gdynia zorganizowaliśmy taką konferencję z warsztatami dla nauczycieli. I trzecia konferencja w ramach sieci szkół promujących zdrowie odbyła się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie no, w największej klasie specjaliści, lekarze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mówili o symptomach, objawach.
No dobrze, ale to spotkaliście się, żeby powiedzieć, że jest problem?
Nie, mówiliśmy też o rozwiązaniach, o symptomach, jak pracować z takim uczniem i jak pracować przede wszystkim szkoła z rodzicem. Bo wydaje mi się, że to jest taki problem, który jest widoczny w szkole, bo dziecko...
Pani kurator, ale zatrzymajmy się. Przepraszam, może to nie jest prawdziwa teoria, ale ja mam wrażenie, że szkoła nie jest kompletnie na to przygotowana i też nie wiem, czy szkoła jest odpowiednim miejscem. Czy tam są odpowiedni fachowcy, którzy mogą pomóc takiej młodzieży i dzieciom, którzy mają, no jak rozumiem, nietypowe już raczej kłopoty. To nie jest kwestia tylko problemu w relacjach z rówieśnikami.
Panie redaktor, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że szkoła jakby wspomaga tylko i wyłącznie rodzica, dlatego że to rodzic jest odpowiedzialny, w pełni odpowiedzialny za wychowanie i opiekę nad swoim dzieckiem i to on decyduje, czy podejmie dalsze kroki pomocowe, czyli na przykład psycholog w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Tu poradnie naprawdę są bardzo dobrym miejscem, do którego rodzice mogą się zgłaszać ze swoimi problemami. Ale tutaj pedagog, wychowawca, nauczyciel widzi. Dlatego, że uczeń spędza w szkole no, dosyć sporo czasu w ciągu dnia i te symptomy są widoczne. I dlatego tak bardzo ważna jest rola rodzica w szkole, który oprócz tego, że przychodzi na wywiadówki, ma kontakt z wychowawcą, z nauczycielem, z pedagogiem i tutaj mogą wspólnie pomóc uczniowi.
No, tylko żeby potem była taka ścieżka jakby pomocy, bo jeśli ten opisywany przypadek, jeśli chciano zapisać nastolatkę
tak, na oddział i nie ma miejsc.
Termin grudniowy, tak. Grudnie, dzień tego roku.
No panie to... redaktor, ja osobiście spotykam się w przyszłym tygodniu z panią dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia i ten temat będzie również poruszany, bo może jakimiś wspólnymi siłami będziemy szukać rozwiązań. Rzeczywiście pomoc fachowca, specjalisty w wielu wypadkach jest konieczna i powinna być bardzo szybka. Dlatego tak ważne jest, ja jeszcze raz podkreślam, te współdziałanie wielu podmiotów, szczególnie oczywiście rodzica ze szkołą.
Pójdźmy dalej. 1 września, od 1 września szkoły zawodowe zastąpiły szkoły branżowe, ale tak ostatnio przeczytałam, że właściwie poza nazwami się niewiele zmieniło. Przedmiotów ogólnych, matematyki czy historii nadal uczy się z książek z zawodówek, bo dla branżówek nikt nie opracował nowych. A lekcje z przedmiotów zawodowych toczą się po staremu. To nie tak miało być.
Nie, panie redaktor. Szkoła branżowa pierwszego stopnia, przede wszystkim tutaj jest bardzo ważny element, który właśnie rozpoczął się 1 września 2017 roku, bo jest szkoła branżowa pierwszego stopnia i szkoła branżowa drugiego stopnia, która już wreszcie daje szansę młodym ludziom, którzy ukończą tę pierwszą kwalifikację, czyli po 3 latach szkoły branżowej pierwszego stopnia, będą mieli szansę wykształcenia się ogólnego również i zdawania zarówno drugiej kwalifikacji, czyli egzaminów zawodowych, jak również matury. Dzisiaj, przypomnijmy, uczeń, który jest w szkole zawodowej, który był w szkole zawodowej, nie miał takiej szansy, bo musiał wejść do szkolnictwa dla dorosłych. To, że nie zmieniły się książki jeszcze dlatego, że jakby szkołę branżową należy postrzegać właśnie w tej kategorii. Pierwszy stopień, pierwsza kwalifikacja, drugi stopień, druga kwalifikacja.
Czyli zmiany na lepsze będą za 2,5 roku.
To znaczy, my się wydaje, że otwarcie już możliwości dla uczniów, którzy dzisiaj są w szkole branżowej pierwszego stopnia, otwarcie tej możliwości, że będą mogli w dalszym ciągu kontynuować naukę, nie idąc do szkolnictwa dla dorosłych, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i myślę, że też trochę meblowaniem takiego myślenia o zawodówce, że to jest coś gorszego. To jest bardzo dobra szkoła. Dlatego
no
też...
Tak, ale wciąż wielu młodych ludzi nie korzysta z i nie idzie do szkoły, w której nazywając ją zawodową czy branżową, jakkolwiek, nawet jeśli jej nie nazywając, bo może to dla niektórych źle brzmi, do takiej szkoły, gdzie teoretycznie powinna być szansa nauczenia się zawodu. Tylko pytanie, czy jest?
Oczywiście, że jest. Naprawdę nasze szkoły w województwie pomorskim prezentują bardzo wysoki poziom szkolnictwa zawodowego. Jest bardzo wiele elementów współpracy pracodawców ze szkołami. Nie tylko tutaj chodzi o praktyki odbywane na terenie zakładów pracy, ale też i stypendia. I naprawdę to jest coś, co dzisiaj
co
właściwie powinniśmy promować.
Przecież mamy taką sytuację. Mówi się o rynku pracownika. Brakuje rąk do pracy.
Brakuje.
Słyszę o firmach, które mają już tak różne sposoby rekrutacji, żeby tylko zatrudnić pracownika w fabrykach w okolicach Trójmiasta. No tak brakuje. No, to właściwie do takiej szkoły zawodowej czy branżowej to powinni się pchać ludzie drzwiami i oknami. A to wcale nie jest.
Panie redaktor, no niestety tutaj zaważyło też przez wiele, wiele lat mówiono, że to jest właśnie szkoła gorsza. To jest przede wszystkim ten prestiż, jak gdyby, szkoły zawodowej tutaj
uległ zmniejszeniu. A pani uważa, że to tylko była kwestia PR-u kiepskiego?
Ja myślę, że też, albo przede wszystkim powstanie tak zwanych liceów profilowanych, które właściwie ani nie kształciły młodzież ogólnokształcącą, ani też nie w zawodzie, spowodowało to takie myślenie, że każdy musi mieć maturę i każdy musi być na studiach. Takie było myślenie. Natomiast zapomniano o tym, że dobry fachowiec, dobry specjalista jest osobą bardzo potrzebną i bardzo szanowaną przez pracodawców i również przez odbiorców jego usługi, czy jego produktów.
Dobrze, a co się musi stać? Bo wydaje się, że dzisiaj jest taka sytuacja, że do nas dociera, że potrzebny jest fachowiec, że fachowiec naprawdę nieźle może zarobić. Oczywiście to jest trudna, pewnie ciężka praca, ale nieźle może zarobić. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czego brakuje? Czego nie ma?
Ja myślę, że przede wszystkim wielkiej kampanii społecznej i dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej przede wszystkim zorganizowało grupę tak zwaną dyrektorów szkół zawodowych, żeby o tym właśnie rozmawiać, jak promować szkolnictwo zawodowe. Z drugiej strony...
Do promocji to się zatrudnia dobrą agencję reklamową.
Ale ja myślę, że tutaj dyrektorzy szkół razem z nauczycielami, z pracodawcami będą wiedzieli, jak to właśnie powinno się robić, szczególnie lokalnie. I druga rzecz, myślę, że tutaj pochwalę się Kuratorium Oświaty wraz z partnerami, czyli z Politechniką Gdańską, z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu oraz spółką Energa S.A. Organizuje już 28 lutego w Filharmonii Bałtyckiej konferencję międzynarodową, bezpłatną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych właśnie tym tematem. Gośćmi między innymi jest przede wszystkim przedstawiciel, prezes pracodawców z Wielkiej Brytanii. Osoba mająca wielkie doświadczenie zarówno w wielkich korporacjach międzynarodowych, jak i w doświadczenie w zakresie bycia właśnie pracodawcą, między innymi organizującą praktyki dla uczniów z całego świata.
U nas właśnie potrzeba takiej większej świadomości u pracodawców.
Tak. I jeszcze jedna rzecz, myślę, że to jest bardzo ważny element. Podczas konferencji będzie również występował przedstawiciel CDFOP-u, czyli Agencji Europejskiej, która opracowuje wszystkie założenia dotyczące szkoleń, szkolnictwa zawodowego, kwalifikacji i myślę, że tu będzie możemy poznać przede wszystkim trendy i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego, całej edukacji zawodowej. Tematem konferencji jest nowoczesne szkolnictwo zawodowe, pomoc pomiędzy uczniem a rynkiem pracy. Również będzie panel dyskusyjny z udziałem dyrektorów, pracodawców, uczniów i tutaj myślę, że wypłyną nam wnioski właśnie czego brakuje i jak możemy wspólnie, bo to trzeba działać wspólnie, razem oczywiście z organami prowadzącymi szkoły, wszystkie typy szkół, możemy wspólnie wypracować właśnie model tak zwanego wsparcia młodego człowieka w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji, nie tylko decyzji edukacyjnych, do której szkoły pójdę, ale przede wszystkim życiowych, co chcę robić w życiu. Myślę, że tutaj jest najważniejsze dla nas zadanie, dla wszystkich, dla fachowców, dla pracodawców, dla organów prowadzących, żeby wzmocnić dzisiaj te ucznia w podejmowaniu decyzji. Dorosłych już decyzji, a mimo wszystko nadal to są uczniowie. Razem wspólnie z rodzicami możemy się pochylić na tym, między innymi nad tymi mocnymi stronami naszych uczniów i to, co będzie jeszcze, wracając do poprzedniego pani redaktor pytania, właśnie te wzmocnienie psychiczne naszej młodzieży, która rzeczywiście dzisiaj w wielu wypadkach czasami nie wie, co ze sobą zrobić. Szkoła jest, ale co po szkole. Dlatego dla rodziców, dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, organów prowadzących, ważne jest, co będzie robił absolwent po szkole.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.